Rozdział 13. Radykalna zmiana. Jedną z najbardziej znanych historii Nowego Testamentu, poza fragmentami Ewangelii dotyczącymi życia Jezusa, jest z pewnością wydarzenie opisane w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, podczas którego Duch Święty nawiedził wierzących w dniu Pięćdziesiątnicy. Jest to jednocześnie moment rozpoczynający działalność Kościoła oraz głoszenie Ewangelii na globalną skalę. Chociaż wspomniany fragment może nam się wydawać dobrze znany, gdy przyjrzymy mu się bliżej, możemy zauważyć, że dzieje się w nim dużo więcej niż początkowo przypuszczaliśmy. W rozdziale drugim opisany został początek kampanii wojennej, mającej na celu zburzenie porządku utrzymującego się od czasów wieży Babel, w którym narody poddane były panowaniu mniejszych bogów. Wydarzenia Pięćdziesiątnicy pokazują nam jednocześnie Bożą strategię na dalszą część rozgrywającej się wojny. Celem było przeniknięcie na teren wroga i szerzenie Ewangelii o Jezusie pośród wydziedziczonych pod Babelem narodów. Pięćdziesiątnica. To, co miało miejsce podczas Pięćdziesiątnicy, możemy z pewnością uznać za wydarzenia dość nadzwyczajne. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownie wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiący w swoim języku. I zdumieli się i dziwili, mówiąc: czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy, każdy z nas, swój własny język, w którym urodziliśmy się? Niektóre elementy tego niezwykłego opisu odnoszą się do tego, jak postrzegana była duchowa rzeczywistość w Starym Testamencie. Niestety nie są one dla nas tak dobrze widoczne, ponieważ często zostają utracone w procesie tłumaczenia. Gwałtowny wiatr, symbolizujący nadejście Ducha Świętego, jest elementem, który często towarzyszy Bożej obecności w Starym Testamencie. Tak samo ogień, pojawiający się w wielu fragmentach opisujących wizję Boga. Te odniesienia mają nam wskazywać, że za wszystkimi wydarzeniami Pięćdziesiątnicy stał Bóg i że był On przy tym obecny. Chciał rozpocząć swoją kampanię, mającą na celu odzyskanie narodów z rąk mniejszych bogów, których im przydzielił, ale którzy w pewnym momencie stali się jego wrogami. Narzędziem, które miał do tego wykorzystać, byli apostołowie i głoszone przez nich przesłanie, co symbolizować miały ogniste języki. Bóg dał uczniom Jezusa możliwość przemawiania do reszty Żydów, zgromadzonych w czasie Pięćdziesiątnicy, mieszkających we wszystkich narodach będących pod panowaniem innych bogów. Kiedy usłyszeli Ewangelię i jej uwierzyli, powrócili do swoich krajów, opowiadając innym o Jezusie. Pięćdziesiątnica i wieża Babel. Incydent opisany pod wieżą Babel był powodem, dla którego Bóg zdecydował się na rozproszenie narodów i poddanie ich pod zwierzchnictwo innym bogom. Na pierwszy rzut oka wydarzenie to nie wydaje się być związane z Pięćdziesiątnicą. Jeśli przyjrzymy się tekstowi w języku oryginalnym, zauważymy między nimi wyraźne powiązania. W tekście rozdziału drugiego Dziejów Apostolskich możemy odnaleźć dwa określenia odnoszące się do historii o wieży Babel. Pierwsze z nich to płonące języki, które zostały opisane jako podzielone. Drugim odniesieniem jest tłum złożony z Żydów pochodzących z różnych narodów, którzy zdumiewali się lub też byli zmieszani. Choć może to być niezauważalne w polskim tłumaczeniu, musimy pamiętać, że Łukasz pisał w języku greckim. Użył tych samych słów określających podzielenie i zmieszanie, jakie użyte zostały w wersecie 7 rozdziału 11 Księgi Rodzaju, oraz w wersecie 8 rozdziału 32 Księgi Powtórzonego Prawa, fragmentach opisujących podział języków pod wieżą Babel i wynikający z tego zamęt. Łukasz, autor Dziejów Apostolskich, wywodził się spośród pogan. Potrafił czytać jedynie po grecku. W wyniku tego używał greckiego tłumaczenia Starego Testamentu, powszechnie znanego jako Septuaginta. Był to tak naprawdę Stary Testament pierwszego Kościoła z racji tego, że niewiele osób potrafiło czytać po hebrajsku. Gdy Łukasz opisywał Pięćdziesiątnicę, odnosił się jednocześnie do greckiego opisu wydarzeń pod wieżą Babel. Czemu jednak mają służyć te odniesienia? Pomyśl przez chwilę o tym, co wydarzyło się podczas Pięćdziesiątnicy. Duch Święty przyszedł w taki sam sposób, w jaki przychodził Bóg w Starym Testamencie, jako gwałtowny wiatr i ogień. Pomieszanie języków, które było konsekwencją buntu ludzkości pod wieżą Babel, zostało usunięte, kiedy na apostołów zstąpiły języki ognia i umożliwiły im przemawianie w języku Żydów z całego świata, zgromadzonych, aby świętować w Jerozolimie. 3000 z nich uwierzyło w przesłanie o Jezusie. Ci nowi wierzący, którzy przyjęli Jezusa jako Mesjasza, mieli zanieść to przesłanie z powrotem do swoich rodzinnych krajów, do narodów rozproszonych pod Babelem. W opowiadaniu opisanym w rozdziale 11 Księgi Rodzaju Bóg odwrócił się od narodów, a zaraz po tym w rozdziale 12 powołał Abrahama, aby ustanowić swój własny naród. Teraz zamierzał zebrać ludzi z wszystkich narodów, które odrzucił, i wprowadzić ich z powrotem do swojej rodziny, razem z żydowskimi potomkami Abrahama, którzy uwierzyli. Wraz z upływem czasu Boże Królestwo rozszerzało się na terytoriach należących do wrogich bogów. Warto zwrócić również uwagę na listę narodów, wymienioną w rozdziale 2 Dziejów Apostolskich, oraz kolejność, w której są one przedstawione. Jeśli przyjrzysz się im na mapie, narody te wymieniane są od wschodu, od Babilonu i Persji, gdzie zostali wygnani Żydzi w Starym Testamencie, przechodząc stopniowo na zachód, do najbardziej oddalonego punktu znanego w tamtym czasie. Zajmują one te same terytoria, jakie zamieszkiwane były przez wydziedziczone narody opisane w rozdziale 10 Księgi Rodzaju. Walczymy nie z krwią i ciałem. Większa część Dziejów Apostolskich opowiada o podróżach misyjnych Pawła. Paweł nazywany jest apostołem pogan, osobą powołaną przez Boga do zakładania kościołów poza terytorium Izraela. Podróże Pawła, jak również okoliczności, w jakich był stawiany, takie jak jego areszt w Rzymie, zawsze kierowały go na zachód. W swoich listach Paweł często opowiada o duchowych siłach stawiających opór jego służbie i rozszerzaniu Ewangelii. Słownictwo, jakiego używa na określenie tych istot, których władza od czasów Pięćdziesiątnicy została mocno ograniczona, wskazuje nam, że był on świadomy duchowego podziału granic w Starym Testamencie. Czy dostrzegasz element wspólny w terminologii używanej przez Pawła w odniesieniu do sił ciemności? Władcy i władze, zwierzchności, moce, panowania, panowie, trony. Wszystkie te określenia odnoszą się do władzy politycznej i terytorialnej. Tak naprawdę te same terminy, które użyte zostały w Nowym Testamencie, znajdujemy również w greckich pismach opisujących władzę sprawowaną przez ludzi. Język używany przez Pawła ma nam sugerować, że świat duchowy jest również podzielony na terytoria i strefy wpływu, które mają swoich władców. Widać to również w Starym Testamencie, gdzie często to, co dzieje się w świecie duchowym, jest ściśle powiązane z tym, co ma miejsce w świecie ludzi. Wybiorę się do Hiszpanii. Księga Dziejów Apostolskich kończy się podróżą Pawła do Rzymu. Był wtedy więźniem i kierował się tam z dwóch powodów: aby odwołać się do Cezara oraz głosić Ewangelię. Paweł wiedział, że jeśli narody będące pod panowaniem wrogich bogów mają zostać odzyskane, będzie musiał udać się na krańce ziemi znanej w tamtym czasie ludziom. W czasach starotestamentowych takim miejscem było miasto o nazwie Tarszysz. W W czasach Pawła obszar ten nazywano Hiszpanią. Paweł musiał się tam dostać, jeśli chciał wykonać swoją misję. Mówią nam o tym słowa, które wypowiedział do Rzymian przed swoim uwięzieniem. Chciał się udać w kierunku zachodniego krańca znanego ówcześnie świata, aby pozyskać każdy naród dla Jezusa. Mam nadzieję, że po drodze, kiedy pójdę do Hiszpanii, ujrzę was i że wy mnie tam wyprawicie, gdy się już wami trochę nacieszę. Gdy więc załatwię tę sprawę i doręczę im ten plan, wybiorę się do Hiszpanii, wstępując po drodze do was. Paweł rozumiał, że Boży plan przywrócenia swojego królestwa na ziemi rozpoczął się za jego życia. Było to siłą, która go napędzała. Wierzył, że gdy poganie w pełni wejdą, wtedy będzie zbawiony cały Izrael. Myślał, że jego powołaniem jest dokończenie dzieła, które zostało rozpoczęte podczas Pięćdziesiątnicy. Dlaczego jest to ważne? Paweł patrzył na swoje życie w kategoriach ponadnaturalnych. Postrzegał siebie samego jako narzędzie w rękach Boga. Takimi samymi narzędziami byli wszyscy inni, nieznani z imienia wierzący, zebrani w Jerozolimie w czasie Pięćdziesiątnicy. Powrócili później do swoich domów, aby od wewnątrz obalać demoniczne twierdze w miejscach, które zamieszkiwali. Takimi samymi narzędziami jesteśmy my sami. Skoro Bóg chce używać nas tak, jak używał Pawła, dlaczego nie jesteśmy tak wpływowi i efektywni jak on? Różnicą może być perspektywa, z jaką patrzymy na świat. Paweł zdawał sobie sprawę z tego, czemu ma służyć jego życie. Wierzył w to, że duchowe zwierzchności mają realną władzę na ziemi. Wierzył przy tym jednocześnie, że moc, która stała za nim i zamieszkiwała w nim, była dużo większa. Czy ty również wierzysz w te rzeczy? Biblia przedstawia je jako coś oczywistego. W ten sam sposób traktował je w swoim życiu Paweł. Paweł nie wiedział, jak rozległy jest w rzeczywistości świat. Nie wiedział o istnieniu Ameryki Północnej i Południowej, Chin, Indii, Norwegii, Australii, Islandii i wielu innych miejsc. Bóg wiedział, że ogłoszenie Ewangelii całemu światu okaże się dużo większym przedsięwzięciem, niż wydawało się to Pawłowi. Wiedział, że inni wierzący będą musieli kontynuować pracę Pawła, jeśli Ewangelia ma dotrzeć w każde miejsce na ziemi. Jeśli nie staramy się w sposób czynny wypełniać tego zadania, nie robimy tego, do czego zostaliśmy tak naprawdę powołani. Jeśli chcemy jedynie, aby Bóg przyszedł do nas zaspokoić nasze potrzeby, przypominamy wtedy narody pod wieżą Babel, a nie Jezusa, Pawła czy apostołów. Istotnym faktem wynikającym z wcześniej przestudiowanych przez nas fragmentów jest istnienie demonicznych twierdzy. Nie dostajemy żadnych szczegółów o granicach terytoriów zajmowanych przez demony. Nie posiadamy również żadnych informacji dotyczących hierarchii pośród demonicznych istot. Biblia mówi jednak jasno, że siły ciemności postrzegają ziemię jako swoją własność. Odrzucają Boże panowanie i nie chcą pozwolić, aby ludzie stali się uczestnikami Bożego planu, rozszerzania Jego królestwa i panowania na ziemi. Wiedząc to, możemy spodziewać się, że nasze działania napotkają opór, którego nie będziemy w stanie wyjaśnić za pomocą logiki oraz empirycznych dowodów. Nie będziemy również potrafili go zwalczyć na własną rękę. Bóg udzielił nam swojego ducha i aniołów, abyśmy mogli wypełnić naszą misję. Możemy zadać sobie pytanie, jak wyglądałoby moje życie, gdybym każdego dnia budził się, postrzegając świat i sferę duchową tak, jak widział je Paweł. Gdybyśmy każdego dnia mieli na uwadze nasze powołanie i nasz status jako członka Bożej rodziny, mającego za zadanie wyzwalanie naszego rodzeństwa z sił ciemności. Co by było, gdybyśmy żyli, mając na względzie nasz cel, wiedząc, że żadne z naszych słów i czynów nie jest jedynie dziełem przypadku? Gdybyśmy rozumieli, że niewidzialne siły wokół nas używają naszych decyzji, słów i czynów do wywierania dobrego lub złego wpływu na ludzi nas otaczających. Nasz zawód, dochody, nasze talenty oraz nasze problemy nie określają tego, kim naprawdę jesteśmy oraz kim staniemy się w przyszłości. Podobnie jak świat mikroskopowy, świat niewidzialny jest niedostrzegalny dla ludzkiego oka. Z obydwoma jesteśmy jednak nierozerwalnie powiązani. Był to sposób myślenia pierwszych chrześcijan, któremu przyjrzymy się jeszcze w następnym rozdziale. Wierzyli oni, że otaczający ich świat zniewolony był przez siły ciemności, które pewnego dnia zostaną całkowicie pokonane. Pomimo tego, że przeciwko sobie mieli cały świat i stojące za nim moce, z pomocą Boga i Jego posłańców udało im się utworzyć globalny ruch, który współcześnie nazywamy chrześcijaństwem. Ten duchowy konflikt był dla nich czymś równie realnym, jak otaczająca ich rzeczywistość. Wiedzieli, że muszą wypełnić swoje powołanie. Nasze życie i wiara są tak naprawdę owocami ich poświęcenia.